Zapraszam Państwa na wiadomości w Radiu Maryja. Już tylko 3 dni pozostały do rozpoczęcia pierwszej zagranicznej pielgrzymki Ojca Świętego Franciszka do Brazylii. Papież odwiedzi m.in. Sanktuarium Maryjne w Aparecida oraz Rio de Janeiro, gdzie w tym czasie młodzi zgromadzą się na Światowych Dniach Młodzieży. Jak mówi ksiądz biskup Czesław Stanula, redemptorysta, ordynariusz diecezji Itabuna w Bahia, głównym duchem tego modlitewnego spotkania jest peregrynacja.
My nie możemy się stagnować. My zawsze jesteśmy w ruchu. Peregrynacja. I dokąd prowadzi ta peregrynacja? Do Chrystusa. Dlatego do Chrystusa i z Chrystusem właśnie odnowić oblicze ziemi. Uważam, że to jest główny duch całej tych dni młodzieżowych i jeżeli to się zrozumie, jeżeli nasza młodzież zrozumie, jeżeli my, starsi, to zrozumiemy i pomożemy młodzieży wejść z tego ducha peregrynacji, no to my możemy być spokojni o przyszłość.
Ksiądz biskup dodał, że cały Kościół w Brazylii przygotowuje się już do rozpoczęcia Światowych Dni Młodzieży.
Od poniedziałku zaczęła się już tak zwana misja młodzieżowa w całej Brazylii, we wszystkich diecezjach Brazylii. Ta misja polega na tym, że są również i konferencje, celebracje, ale przede wszystkim na ulicach, na przykład na głównej ulicy w godzinach pełnego ruchu idzie grupa pokaźna młodzieży, zamyka ulicę i tam tańczą, śpiewają muzykę religijną. Trwa to jakieś maksimum 10 minut i znikają. Po prostu jest takie zawołanie dla ludzi, że coś się dzieje.
Związkowcy zapowiadają manifestacje w Warszawie od 11 do 14 września. Szczegóły akcji nie są jeszcze znane. Protest odbędzie się pod hasłem dość lekceważenia społeczeństwa. Przedstawiciele związków spotkali się w czwartek na obradach Międzyzakładowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego. Związkowcy podczas spotkania odnieśli się do zaproszenia pracodawców, którzy chcą się z nimi spotkać po tym, jak strona społeczna zawiesiła swoje prace w Komisji Trójstronnej. Skierowali także list otwarty do pracodawców. Piotr Duda, przewodniczący NSZZ Solidarność, podkreślał, że dialog polega na wspólnym zaufaniu stron. My je straciliśmy, zaznaczył. Tłumaczył, że jeżeli ktoś się do czegoś zobowiązuje, to powinien się z tego wywiązywać.
Nasze warunki są jasne, które były zapisane w pakiecie antykryzysowym, czyli prowadzenie pakietów socjalnych, ograniczenie stosowania umów na czas określony, określenie ścieżki dojścia do płacy minimalnej na poziomie 50% średniego wynagrodzenia i wsparcie rodzin najuboższych poszkodowanych w wyniku kryzysu. I to są nie warunki, tylko to są zobowiązania, z których pracodawcy muszą jednoznacznie się określić, a tak faktycznie wywiązać się z tych zobowiązań i to jest warunkiem naszym do wspólnych rozmów.
Związkowcy przyznali także, że zawieszenie udziału w pracach Komisji Trójstronnej było zasadne, ponieważ pracowano na błędnych wskaźnikach makroekonomicznych przedłożonych przez rząd. Odnieśli się w ten sposób do nowelizacji budżetu, którą musi przeprowadzić rząd. Krajową Radę Radiofonii i Telewizji należy usunąć z konstytucji, stwierdziła profesor i poseł Krystyna Pawłowicz. Konstytucjonalista zapowiada, że przy pracach nad nową ustawą zasadniczą będzie dążyła do wykreślenia tego organu z dokumentu. Poseł zauważa, że artykuł 213 Konstytucji mówi, że Rada stoi na straży wolności słowa, wydaje też rozporządzenia i podejmuje uchwały. Z tego wynika, że jest ona jednym z organów administracji państwowej wyspecjalizowanej, jak na przykład Urząd Regulacji Energetyki.
Nie ma żadnej różnicy między organem administracji a Krajową Radą Radiofonii i Telewizji ze względu na jej funkcję, że taką samą pozycję z pewnością chciałby mieć na przykład silny związek na przykład górników jakichś zawodowych albo jakichś stowarzyszenie aktorów, stowarzyszenie na przykład hodowców tulipanów. Już nie było żadnej poza politycznym powodem, żeby umieszczać organ administracji wyspecjalizowany, jeden z wielu, które funkcjonują tutaj w strukturach administracji, aż na poziom konstytucji, bo to uniemożliwia, bo utrudnia niezwykle, bo daje w ręce senat zwykle zróżnicowanych politycznie możliwość dobrania się do takiego organu i najzwyczajniej zdymisjonowania osoby, które pełnią funkcje kierujące.
Ekspert dodaje, że organ ten powinien zostać sprowadzony do statusu centralnego organu administracji rządowej do spraw radiofonii i telewizji w randze centralnego organu administracji rządowej. Natomiast funkcje stania na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego bezstronnie i kompetentnie wykonywać mogą wyłącznie sądy powszechne. Dotychczasowa praktyka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, jak podkreśla poseł, w tym zakresie pokazała, że Rada kompletnie się do tego nie nadaje i w rzeczywistości stała i stoi na straży blokowania wolności słowa.
Jest to szkodnik, o czym mogliśmy się przekonać, lekceważący Sejm, lekceważący posłów, blokujący wolność słowa i realizujący zamówienie polityczne najsilniejszej partii i najsilniejszych mediów publicznych. A mogliśmy się o tym przekonać na przykładzie właśnie mediów katolickich, a zwłaszcza telewizji Trwami Radia Maryja.
Cały czas trwa akcja zbierania podpisów w obronie telewizji Trwam. W siedzibie Radia Maryja w Toruniu podliczono już 2 515 755 kopii. Do tej pory przeciwko dyskryminacji katolickiej stacji w kraju i za granicą przeszło 176 marszów. W najbliższym czasie planowane są kolejne. Prawo i Sprawiedliwość apeluje do rządu PO-PSL, aby Polska nie wchodziła do Unii Bankowej. Jednocześnie posłowie zapowiadają złożenie wniosku do Komisji do Spraw Unii Europejskiej. Komisja Europejska zaproponowała jednolity mechanizm restrukturyzacji i likwidacji banków na użytek Unii Bankowej. To rozwiązania, które dotyczą bezpośrednio krajów strefy euro. Unia Bankowa jest jednak otwarta dla państw, które są spoza strefy Eurolandu, stwierdził poseł Mariusz Błaszczak. Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość tłumaczy, że zważywszy na postawę polityków koalicji PO-PSL, stojących na gruncie federalizacji Unii Europejskiej i przyjęciu euro, istnieje zagrożenie dla polskich banków.
2/3 banków działających na terenie naszego kraju jest własnością obcą. Przy kryzysie, który rozpoczął się od spraw bankowych właśnie, od kredytów, które zostały udzielone przez banki w sposób bardzo niefrasobliwy, grozi nam to, że oszczędności zgromadzone w bankach działających na terenie naszego kraju po prostu przepadną. A więc groźba jest zupełnie realna. Przecież wszyscy doskonale wiemy, że kapitał ma narodowość i w tej sytuacji banki matki będą ratowały siebie, swoją pozycję finansową poprzez transfer pieniędzy również z naszego kraju.
Propozycja Komisji Europejskiej ma być do końca roku zaakceptowana. Rząd ma jeszcze możliwość negocjacji. Jednocześnie politycy Prawa i Sprawiedliwości pytają, co Donald Tusk zrobił w tej sprawie dotychczas. Minister finansów był obecny na Radzie Ministrów Finansów w czerwcu, kiedy zaakceptowano propozycję. W tym samym czasie odbywał się również szczyt Unii Europejskiej, na którym obecny był Donald Tusk.
Powinniśmy stać na gruncie suwerenności gospodarczej polskiej. Powinniśmy zrobić wszystko, żeby Polska do strefy euro nie wchodziła. I powinniśmy także zrobić wszystko, żeby na temat tych zagrożeń wynikających z propozycji składanych przez Komisję Europejską, debata publiczna w naszym kraju była żywa i żeby wywrzeć nacisk na rządzie koalicji PO-PSL, żeby nie akceptował tego rodzaju rozwiązań.
Jan Wincent Rostowski, minister finansów, stwierdził, że nowelizacja budżetu to żadna katastrofa. Jak tłumaczył, takie kroki są dokonywane nawet kilkakrotnie w innych państwach. Szef resortu finansów w rozmowie z Polskim Radiem powiedział także, że rząd nie przewiduje w przyszłym roku podwyżek podatków. Przyznał, że 2014 rok będzie trudny, ale jedyne podwyżki danin publicznych będą dotyczyły tylko tych regulowanych wymogami Unii Europejskiej. Jerzy Bielewicz, który zajmował się opiniowaniem budżetu dla opozycji, stwierdził, że przygotowywane co roku założenia przez PO i PSL były zawsze naciągane. Należy pamiętać, że ta władza zmienia ustawę o finansach publicznych, redefiniując na nowo definicję długu publicznego i deficytu tak, żeby zgadzały się z poprzednimi deklaracjami. Dziś to nie jest jedna dziura budżetowa, to są dziury budżetowe z wielu lat, które są chowane pod dywan, podkreśla prezes Stowarzyszenia Przejrzysty Rynek. Długi są ukrywane m.in. w funduszu drogowym i spółkach komunalnych.
Mamy zrzutki też na dziury Rostowskiego coroczne, bo przecież w wprowadza na prawo, że finanse publiczne w cudzysłowie się konsoliduje. Czyli mamy taką coroczną, przepraszam za kolokwializm, ale trudno to inaczej nazywać, ściepę różnych instytucji państwowych, chociażby pani prezydent Warszawy oddaje pieniądze tak w ostatnim dniu roku, tak żeby one były w kasie i były odliczone od długu. Lasy Państwowe muszą oddawać swoją kasę na ten jeden dzień, tak żeby można było zrobić tą kreatywną księgowość. To jest kreatywna księgowość wielowarstwowa.
Ekonomista dodaje, że rząd chce zagarnąć pieniądze zgromadzone w funduszach emerytalnych. Jednocześnie zwraca uwagę, że zadłuża nas w historycznie rekordowym tempie.
10 miliardów złotych miesięcznie. To jest 300 milionów złotych dziennie. Świątek czy piątek. Naprawdę nas nie stać, żeby przedłużać ten stan rzeczy. Wszelkie partie opozycyjne, wszyscy rozsądni ludzie w administracji publicznej, we wszelkiego typu instytucjach nadzorczych, które dotychczas nie spełniają swojego zadania, powinni dążyć do tego, żeby tą władzę odsunąć jak najszybciej od władzy, bo jest zbyt droga i zbyt na olbrzymią skalę okrada obywateli.
Warto w tym miejscu przypomnieć, że awaryjna linia kredytowa w MFW kosztowała nas setki milionów złotych. Budowano nieukończone do tej pory drogi, droższe nawet o 40% niż w Niemczech, a firmy budowlane upadły. Teraz rząd zapowiedział nowelizację budżetu, chcąc zwiększyć deficyt do 51 miliardów złotych. W kasie państwa zabraknie 24 miliardy złotych. MSZ przeznaczył 87 tysięcy złotych na warsztaty poświęcone tematyce gender dla dzieci z poznańskich podstawówek. Program obejmie od 8 do 16 placówek. Warsztaty są skierowane do uczniów, nauczycieli klas 1-6 i osób pracujących z dziećmi w tak zwanej edukacji pozaformalnej, między innymi pracowników świetlic szkolnych, psychologów, a nawet logopedów i osób prowadzących zajęcia artystyczne dla dzieci. Cykl warsztatów rozpoczyna się w październiku. Odpowiada za nie stowarzyszenie Jeden Świat. Spotkania odbywać się będą w ramach programu Opowiadanie Świata, stanowiącego część projektu z perspektywy południa Centrum Edukacji Globalnej w Poznaniu. Projekt wyłoniono w ramach ogólnokrajowego konkursu Edukacja Globalna 2013, ogłoszonego i sponsorowanego przez MSZ. Stowarzyszenie dostało z resortu ponad 87 tysięcy złotych. Szkolenie będzie polegało na tym, żeby za pomocą opowiadania przekazać odpowiednie treści, w tym przypadku dotyczące gender. Proponuje się przy tym odrealnione opowieści typu o kocie, który myślał, że jest psem, i o psie, który myślał, że jest kotem. W zakłopotanie wprawia program przygotowany dla uczniów klas starszych. Dotyczy on tematów równouprawnienia płci czy odwrócenia ról męskich i żeńskich, a także homoseksualizmu. Jest to bardzo niebezpieczny proces, który nabiera coraz większego zasięgu i staje się intensywniejszy, mówi ksiądz prałat Stanisław Kaniewski, dyrektor Centrum Służby Rodzinie w Łodzi.
Od pewnego czasu, co budzi nasz wielki niepokój, w różnych miastach próbuje się narzucić edukację seksualną, wikłanie dzieci i młodzieży w seks. To, co wcześniej było dokonywane w środowisku rodzinnym, w atmosferze miłości i odpowiedzialności, obserwujemy teraz na siłę wciska się dzieciom, młodzieży, i to nawet już od pierwszych klas szkoły podstawowej, wikłanie dzieciaków w seks. No, jeżeli tą tematyką w sposób niezdrowy będzie się rozbudzać zainteresowanie, to będzie prowadziło do bawienia się seksem, do wynaturzeń, a skutkiem tego zawsze będzie krzywda i płacz dzieci, młodzieży.
Ksiądz prałat zwraca uwagę, że ideologia gender deformuje i odrealnia rzeczywistość. Jest formą eksperymentu prowadzonego na dzieciach i młodzieży.
To jest sfera bardzo delikatna, bardzo odpowiedzialna i potrzeba mądrych, dojrzałych ludzi. Przede wszystkim zostawić to małżonkom, rodzicom, ale też tak jak od lat funkcjonuje wychowanie do życia w rodzinie, są odpowiednie podręczniki, programy sprawdzone i powinno iść się w tym kierunku, a nie prowadzić doświadczenia na dzieciach i na młodzieży. Widzimy, że są pewne środowiska, które chcą obce programy nam narzucić po to, żeby upowszechniać różnego rodzaju wynaturzenia.
Sąd zarządził przygotowanie nowej ekspertyzy na temat stanu zdrowia generała Wojciecha Jaruzelskiego. Chodzi o możliwość jego uczestnictwa w procesie za m.in. wprowadzenie w Polsce stanu wojennego w 1981 roku. Po wniosku prokuratorów IPN-u sąd zgodził się na ponowne przesłuchanie dygnitarza okresu komunizmu, dając tym samym lekarzom czas na przygotowanie nowej ekspertyzy do 1 września. Dodatkowo koszt miesięcznego utrzymania generała Jaruzelskiego przez podatników wynosi, i tu uwaga, aż 170 tysięcy złotych. Na całość tej kwoty składa się m.in. utrzymanie biura prezydenckiego, emerytura generalska oraz ochrona funkcjonariuszy BOR. Profesor Jan Żaryn, historyk, akcentuje, że człowiek odpowiedzialny za krwawą pacyfikację protestów z grudnia 70 na Wybrzeżu oraz stan wojenny po dzień dzisiejszy nie został rozliczony z haniebnych czynów.
To jest jeszcze jeden dowód, jak przebiegał faktycznie proces tak zwanej transformacji w Polsce po roku 89 i w jaki sposób funkcjonariusze państwa komunistycznego, szczególnie ci na wyższych i najwyższych piętrach, zabezpieczyli swoje życie na przyszłość. I te owoce są dziś widoczne, te ponure owoce, jak niemożliwość przede wszystkim osądzenia czynów, czyli trwająca dalej bezkarność. A co więcej, również trzecia RP okazuje się być poprzez właśnie comiesięczne wspieranie finansowe tego typu postaci, legitymizująca ich rzekome bohaterskie czyny.
Generał Jaruzelski od lat zasłania się zwolnieniami lekarskimi wskazującymi na zły stan zdrowia, uniemożliwiający mu udział w procesie. Jednak mimo zaleceń lekarzy czynnie uczestniczy w spotkaniach towarzyskich. Profesor Jan Żaryn zaznacza, że manewr sądowy to typowy zabieg propagandowy państw komunistycznych.
Manewr sądowy, którego nie wymyślił Jaruzelski oczywiście, różni przestępcy, a szczególnie właśnie z tego bloku państw komunistycznych, próbowało skutecznie zresztą ratować się właśnie poprzez ucieczkę w śmiertelne choroby, które te śmiertelne choroby trwały dziwnym zbiegiem okoliczności dłużej niż lekarze przewidywali, a dziwnym zbiegiem okoliczności lekarze byli agentami obcych służb.
Przypomnijmy, latem 2011 roku sprawy generała Jaruzelskiego formalnie zawieszono. W połowie 2012 roku zespół biegłych lekarzy różnych specjalności orzekł, że Jaruzelski jest trwale niezdolny do udziału w procesie. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja. Dziękuję Państwu za uwagę.